Sceniczni. Podcast o teatrze.
Cześć. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na najnowszy odcinek, w którym porozmawiamy sobie z Kacprem Lechowiczem, czyli osobą współtworzącą najnowszy muzodram w repertuarze Collegium Nobilium, czyli Warszawa Płonie, oraz o twórcę roli Meliny, czyli drag queen, o której więcej mówić nie będę, bo dowiedzieliście się o niej z naszej rozmowy. Zachęcam Was zarówno do odsłuchania tego, co mamy Wam do powiedzenia, ale też do kupowania biletów na najbliższe spektakle, czyli już teraz w grudniu 15 i 16, a także na przyszłe terminy, kiedy się jeszcze pojawią. Miłego odcinka! Dobra, powiedz tak wstępnie, ile czasu zajmuje Ci wejście w kreację Meliny przed samym spektaklem i to wizualnie i charakterologicznie?
Powiem Ci szczerze, że ja sam sobie zadaję teraz to pytanie, bo ja przeżyłem tylko set premierowy i Melina wtedy miała szansę robić te małe kroki, wiesz, w procesie całym, takim już powiedzmy zorganizowanym i zbitym z dnia na dzień niemalże od września. Premiera była w listopadzie. To są 2,5 miesiące pełnej pracy i wtedy ta Melina powstawała z dnia na dzień. Teraz mamy miesięczną przerwę. I ja się sam zastanawiam, kiedy powinienem tak już wrócić i się zacząć nią opiekować, trochę tak przytulać tę Melinę do siebie.
No właśnie, bo to jest bardzo ciekawa kwestia. Melina, czyli drag queen, wykreowana bezpośrednio na potrzeby tego przedstawienia.
Tak, tak.
Jak Melina ma się do ciebie? Gdzie jest jakaś granica między tobą, Meliną? Jaka jest tożsamość Meliny, jakby kreowana? Jak ty się w ogóle z nią czujesz?
To jest w ogóle pytanie a propos teraz performatyki, a w ogóle aktorstwa takiego kreowania postaci, to wcielenie. No wiadomo, że burza jest teraz ogromna o to. Ja sądzę, że jesteśmy gdzieś pomiędzy z Meliną, że ja z nią jestem i tak starałem się ją poprowadzić, tak ją wytworzyć i urodzić, bo ona jest bardzo blisko mnie, a z drugiej strony jest to potężna maska. I wszystkie doświadczenia, o których opowiadam tam, opowiada Melina, co mnie cieszy, że są brane jako właśnie to się wydarzyło tobie, Kacper, czy to jest w ogóle fikcja. Ludzie są bardzo, bardzo zaniepokojeni momentami. Pytają mnie po spektaklu, czy po jakichś plotkach w ogóle o tym, czy gdzie kończy się fikcja, gdzie zaczyna się prawda. Dlatego z tą postacią, z tą kreacją jest o tyle ciekawie, że na przykład w wymiarze promocji tego spektaklu my bardzo wychodziliśmy poza ramy sceniczne i tu już można powiedzieć, że ona trochę mną żyła i pojawiły się pytania, to ty teraz jesteś drag queen, zajmujesz się tym, będziesz, nie wiem, występował w barach, w klubach. Dlatego to jest o tyle też ciekawe, że to nie jest taka typowa postać zwykłej sztuki teatralnej, tylko my ją sobie stworzyliśmy zupełnie od zera.
Pewnie. Właśnie sztuka dragu jest o tyle ciekawa, że te postacie bardzo blisko żyją zazwyczaj z tymi odtwórcami swoimi. Jeszcze wtrącę takie szybkie pytanie, skąd imię?
Ja sam nie wiem, naprawdę. Siedziałem któregoś wieczoru i zastanawiałem się po prostu, jak nazwać polską drag queen, dlatego że ja uważam, że są jakieś takie dwie ścieżki nazywania dragusek. Jedna to nazwanie dookoła powiedzmy jakiejś modelki, jakiegoś domu mody, coś związanego z takim przepychem, bogactwem. Albo druga ścieżka, czyli totalny kicz, żart, gra słowna. W związku z tym, że ja wiedziałem, że ja nie będę w dragu jak modelka, czy cokolwiek blisko, no nie wiem, domu mody, to oczywista dla mnie była ta druga ścieżka. Tym samym pomyślałem, co będzie takiego polskiego, co będzie zabawnego i co już jakoś się kojarzy z imieniem. Więc filtrowałem sobie imiona, które znam kobiece. Trafiłem na Milenę i szybkim tropem pojawiła się Melina.
No, dokładnie. Powiedz, czy ona ci coś daje tobie na co dzień? Nie wiem, pewność siebie, odkrywasz jakieś nowe możliwości. Bo Melina, tak jak powiedziałeś, wychodzi jednak poza ramy tej klasycznej kreacji aktorskiej, którą zazwyczaj widujemy w teatrze.
Tak, jak najbardziej, ale Uważam, że też potrafię na tyle zdrowo podejść do samego siebie w tym przedstawieniu i nie wykorzystywać tej postaci. To znaczy ja nie chcę sobie nagle pozwalać na za dużo, na to, żeby na przykład teraz tworzyć też Kacpra przez pryzmat Meliny. I jak najbardziej wyciągnąłem ogrom rzeczy. Ja nigdy wcześniej nie spotkałem się z dragiem tak blisko. Nigdy nie spędziłem tylu miesięcy nad tak zwanym researchem, na pogłębianiu tej wiedzy a propos i środowiska, i samego dragu, i w globalnym w ogóle wymiarze tej subkultury. Tym samym no staram się po prostu jakoś tak dozować tę Melinę i nie zrobić nagle sobie kuku nią.
No właśnie, bo Melina jest postacią, która nie wiadomo, czy w wymiarze prawdziwym dla niej, czy nie do końca, ma ze sobą ogromny bagaż emocjonalny. Tak jak jest zaznaczone w waszej promocji i rozmawiałam z Martą, która też tworzyła ten spektakl. Wszystko jest inspirowane Paris is Burning. To jest jakaś taka wasza duża.
Powiedzmy, że nie wszystko, nie ale wszystko, tak.
Ale macie jakoś tam dużo do tego nawiązujecie. I tam też się przewijają postacie ze świata ballroomu, queeru, które mają bardzo poważne problemy, które bardzo mocno widać u Meliny. Jak w ogóle radzisz sobie z tym, żeby wykreować postać, która jednocześnie jest tak lekka, przyjemna w odbiorze, a jednocześnie tych problemów, które są naprawdę poważne, jest ogrom i wszystkie trzeba poruszyć?
To jest, powiem ci, że ogromna kwestia tej pracy. I w tym niezbędna była pomoc i Ady Braneckiej, i właśnie Marty Lewandowskiej, które były ze mną w tym procesie najczęściej i najdłużej. Dlatego, że kiedy ja wychodziłem z samym pomysłem, bazą wtedy był dokument Paris is Burning. Z tego też oczywiście powstał tytuł i już szybki pomysł na to, żeby opowiedzieć trochę o tej polskiej wizji i o polskich problemach w sposób właśnie mniej więcej, jaki to zrobił Paris is Burning. I tak jak mówisz o tych problemach, które tam się pojawiały, to mamy też przekrój postaci. To były realne osoby. Nie tyle, że z ballroomu, czy z tej, powiedzmy, szafki takiego dragu, tylko tam też pojawiały się postaci na przykład transpłciowe. I pojawiło się szybko pytanie w naszej pracy, czy my możemy, czy my powinniśmy wkładać sobie te historie w nasze usta, w nasze doświadczenia, bo ja osobiście wiedziałem bardzo niewiele. I szybko zrozumieliśmy właśnie z Martą i z Adą, że oczywiście nie będziemy wykorzystywać tych historii, ale chcemy oddać, powiedzmy, jakiś, to trochę tak górnolotnie brzmi, ale hołd i przekazać jak największą paletę barw w środowisku tych problemów. Dlatego ta historia, która stała się bardzo, ta postać stała się bardzo polifoniczna, zawarła w sobie naprawdę ogrom historii i na tym polegał problem, może nie problem, wyzwanie pracy, że chcieliśmy jak najbardziej wiernie, ale też jak to nazwać, tak zgrabnie połączyć tę historię, żeby jednak to się opowiadało. I dlatego też dosyć szybko pojawił się pomysł na to, żeby to była postać w dragu. Nie tyle, że sama drag queen, tylko postać, która jest w pewnej kreacji, żeby mogła sobie pozwolić na trochę więcej i też moim zdaniem taka postać drag queen jest wystarczająco kontrowersyjna, wystarczająco kolorowa, barwna i przedstawicielska dla całego LGBTQ+, że mogła w miarę naszych możliwości, żeby nie zaskrabać sobie czyjejś historii, opowiedzieć o różnych doświadczeniach, problemach, czy nawet w sumie tych pozytywnych momentach ze środowiska queerowego.
Pewnie. To jest bardzo ciekawe, czyli traktujecie Melinę pewnego rodzaju nośniczkę, reprezentację tych problemów. Jednocześnie ta Melina jest jakąś taką tarczą, czyli łatwiej jest to przekazać wszystko za pomocą niej, niż jakbyś miał zrobić to ty, wychodząc na scenę, powiedzmy po prostu w kreacji aktorskiej.
Tak, jak najbardziej. To było ułatwienie na etapie początkowym, czyli zbierania materiałów, wstępnego tworzenia tekstu. To było bardzo pomocne. To posiadanie z tyłu głowy tego, że będziemy mieli postać Meliny i koniec końców przecież to nie ja. Tylko w procesie już samym takim stolikowym, rozczytywanie tekstu, wchodzenie bardziej w sytuację, później scena, łączenie tego z piosenkami, pojawił się trochę problem, bo jednak ta postać i forma dookoła niej była bardzo ciężka mimo wszystko. I myśleliśmy sobie o tym, że teoretycznie mógłby wyjść jakiś chłopak, nazwijmy go Kacper, który jest osobą homoseksualną i opowiedziałby to samo. Tylko czy to nam zrobiłoby to samo? Czy tak samo byśmy zareagowali na te wszystkie historie? Bo co bardzo pomogło, i cieszę się z tego ogromnie, bo taki był plan, żeby przedstawić tę Melinę jako przesadę. Żeby to była postać, która nie będzie zachęcająca, która będzie interesująca, ale nie będzie zachęcająca sama w sobie. Że postawi widza, odbiorcę w takiej sytuacji, w której sobie pomyśli, co to jest. Co to ma sobą prezentować? O czym wy mówicie? Co, kolejny spektakl o homoseksualistach? No super, jakby już to mamy. Cały teatr współczesny o tym opowiada, w co drugim przecież już mamy jakiegoś homoseksualistę w każdym serialu Netflixa i tak dalej, więc po co nam kolejna taka postać? Chcieliśmy wywołać takie wrażenie w widzu, odbiorcy czy w ogóle konsumencie reklamy ogromnie. Dlatego cieszę się, że to też się udało. Nie wiem, czy to jest w ogóle w ramach tego pytania, ale tak jakoś mnie to naszło.
Nie, bardzo dobrze, bo przejdziemy sobie bezpośrednio do tego, jak środowisko jest reprezentowane w przedstawieniach. No bo w tym momencie teatry się bardzo tym zajmują. To środowisko coraz częściej się pojawia albo bezpośrednio sami, albo reprezentowani w scenariuszach przez aktorów. W każdym razie pojawia się taka troszeczkę presja, żeby prezentować osoby ze środowiska LGBTQ+, w określony sposób.
Tak.
Zazwyczaj pozytywnie.
Tak.
Jak patrzymy na teatr powszechny, teatr nowy, zazwyczaj jednak widzimy pozytywne, nawet lukierkowe obrazy. Melina jednak nie przystaje do takiego kanonu zupełnie. Jest drag queen, która mówi o tym, że jest wierząca, co jest już bardzo kontrowersyjne. Jest drag queen, która mówi o sex worku, o narkotykach. I powiedz mi, czy nie bałeś się czegoś takiego, że to może zostać odebrane w zły sposób?
W ogóle się tego nie bałem. Bardzo proszę, proszę to odbierać tak, jak kto chce, bo mnie w teatrze, w sztuce szeroko pojętej w ogóle już nie interesuje temat tego, że geje są, istnieją i jak bardzo jest źle. Bo też umówmy się, na piedestale z każdej literki LGBTQ+, najczęściej rozmawiamy tylko o homoseksualistach płci męskiej. Mnie to już w ogóle nie interesuje. To nic nie robi. To nas nigdzie dalej nie posuwa, brzydko mówiąc. Większość, naprawdę zdecydowana większość tych tekstów kultury opowiada tylko o tym, że jest gej i jest problem z tym, że jest gejem. Co jest w tym ciekawego? To zrobiłoby coś 20 lat temu. Tak. Tylko, że my rozmawiamy już o tym za późno. Środowisko naprawdę rozwija się bardzo prężnie. Może nie zdobywamy praw takich, których oczekujemy i wciąż jest przed nami duża, duża walka, tylko my też powinniśmy zacząć, ja tak uważam, powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, co możemy zacząć naprawiać sami u siebie, w swoim tym bagażyku. Już koniec z tą martyrologią, naprawdę. Nie wystarczy. Ja się wychowałem na tym, ja dostawałem mnóstwo takich treści jeszcze, kiedy nie byłem wyautowany. Ja jestem przepełniony nimi. Teraz bym chciał zacząć trochę rozmawiać o tym, co my możemy poprawić sami sobie, jak możemy zacząć się trochę rozwijać, otwierać. I uważam, że to też jest piękne i bardzo jeszcze niewykorzystane.
Powiem ci tak z mojej perspektywy na przykład, że ten spektakl był dla mnie dużą ulgą. Z tego względu, że ja wcześniej spotykałam się z obrazami bardzo jednostronnymi. Czyli albo idealizacja, albo z drugiej strony demonizacja.
Tak.
Masakra. No i przychodzę i dostaję coś, co nie jest jednoznaczne. Coś, co ma w sobie charakter, bo po prostu są problemy. Wydaje mi się, że teatr często zapomina o tym, że gej nie jest osobowością.
Tak, 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 tak.
Istnieje coś poza tym. Bardzo dużo rzeczy. Dobra, a powiedz mi, jak w ogóle wyglądał sam proces wystawienia tego na Akademii? Bo ty jesteś pierwszą osobą, która zrobiła spektakl z drag queen, wydaje mi się, na Akademii.
Nie chcę rzucać takich oskarżeń, ale za mojej kadencji, tej pięcioletniej w AT, to nie spotkałem się. To jest na pewno nowe, jakieś świeże. A tak jak się zacząłem zastanawiać, to chyba faktycznie mogło tego wcześniej nie być.
No wydaje mi się, że z tego co ja kojarzę, tak zaczęłam się zastanawiać. Akademie jakkolwiek bywały postacie, które są jakieś bardzo na granicy płci, eksperymentują ze wszystkim. Dragu nie było. Drag jest bardzo ciekawą w ogóle częścią performatyki, tak. Czy bardzo pomijaną akurat w naszej kulturze. Nie było żadnych problemów. Odbioru negatywnego, bo drag też nie jest często postrzegany jako sztuka aktorska bezpośrednio.
Jest postrzegana jako
rozrywka.
Tak, po prostu czysta rozrywka. I to też wydaje mi się, tak szybko jeszcze nawiązując, że tu jest po prostu duży problem z tym, że ta scena dragowa w Polsce, ona jest jeszcze dosyć taka, no powiedzmy, undergroundowa. To nie jest jeszcze sztuka, która mogłaby sobie pozwolić też finansowo, najzwyczajniej w świecie, na coś większego, na coś bardziej pokazowego. W niektórych teatrach zdarza się, że nie wiem, występuje nawet postać drag queen sama w sobie, tak realnie. Na przykład Lulala Polaka, która występuje w Teatrze Powszechnym i o której wspominamy właśnie w Warszawa Płonie. Tylko to nie jest jeszcze wciąż ten poziom, w którym drag by wychodził na scenę na przykład teatralną, tak jak my to zrobiliśmy. Bo Warszawa Płonie ma strukturę drag show, ale to jest nałożona forma na spektakl, najzwyczajniej w świecie. Mamy te miary naszego świata, one się zawierają w formacie występu dragowego, takiego barowo-klubowego, podziemnego, ale wciąż uważam, że w polskiej rozmowie na temat sceny teatralnej, performatywnej nie ma przestrzeni na to, żeby jeszcze tam zmieścić po prostu jakieś draguski. Ale wracając dalej do tego w ogóle przełamania w akademii, gdzieś bycie na tej granicy płci, nazywając to jakoś ogólnikowo, to ja nie spotkałem się z problemami, jeśli chodzi o tworzenie. Tak mi się wydaje. Nie, no nie było większych problemów tak naprawdę. Dostawałem bardzo duże wsparcie, jeśli chodzi o zaufanie samo w sobie, bo nikt jednak nie stał nade mną i nie patrzył, czy dobra, ale to możesz powiedzieć, a tutaj już akademia raczej się pod tym nie podpisze. Nie było czegoś takiego na szczęście, ale też uważam, że to jest zasługa tego, że my nie chcieliśmy w ogóle zrobić kontrowersji tym spektaklem. My naprawdę chcemy wiernie znaleźć się gdzieś, nawet nie, że pomiędzy, bo chciałem powiedzieć, że znaleźć się pomiędzy, ale to nie jest o tym. To jest bardziej, żeby otworzyć dyskusję tak realnie. Nie, żeby tak w 100% dać widzowi poczucie, że no patrz, mamy tak źle, my tak bardzo cierpieliśmy i cierpimy nadal. Ale gay is okay. No też nie, tylko znaleźć się po prostu gdzieś pomiędzy. My też w tej Warszawie, my przecież bardzo dużo kwestii nie oceniamy. Sama mówię, że tam opowiadamy o stosunku Meliny do religii, tak to nazywając ogólnikowo, bo ja też nie chcę sprzedawać, czy ona jest wierząca, czy on jest wierzący, bo to jej zaiki nie mają akurat żadnego znaczenia przy tej postaci, ale my też tego nie oceniamy, to zostawiamy totalnie widzowi, żeby on zastanowił się może, jaki jest stosunek do tej religii. Bo tam Melina, ona się pojawia jako taka figura, która ma reprezentować jakieś spojrzenie na daną sytuację. Nie chcemy też wstawiać jej w, powiedzmy już, miarę tego, że ona jest, nie wiem, blondynką, albo jest, nie wiem, jest tak pracująca, albo tak... To jest taki zespół różnych doświadczeń, różnych postaci, że tak naprawdę mamy nadzieję, że widz po prostu po tym zastanowi się nie nad losem Meliny samym w sobie, ale po prostu zastanowić się, że nie wszystko jest oczywiste w środowisku i że nie trzeba nas klasyfikować od razu do tego, że jeśli ktoś jest lesbijką, no to wiadomo, że na pewno nie będzie chodziła do kościoła, albo jak ktoś jest osobą transpłciową, no to na przykład, że na pewno pracuje w sex workingu jako sex worker, bo musi jakoś zarobić na życie, bo na przykład, nie wiem, została wyrzucona z domu. To nie są zawsze oczywiste historie. Dlatego no mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem na to pytanie.
Tak, mam wrażenie, że tak. I mam wrażenie, że też spektakl absolutnie to przekazuje, bo tam super. Nic nie jest czarno-białe, tak naprawdę. Ja przynajmniej nie wyszłam z jakimś uczuciem oceniania czy niepewności. Wydaje mi się, że dosyć fajnie stawia się pola do dyskusji i pokazuje cię, hej, spójrzmy na to szerzej. Co się jednak nadal rzadko zdarza, bo nadal to wszystko jest spłycane.
Trochę tak.
A powiedz mi, jak w ogóle powstał pomysł na Warszawę Płonie? Jak to się zaczęło?
To się zaczęło jakoś wiosną jeszcze tego roku. Miałem po prostu tutaj już jako student, który nie doświadcza bardzo szerokiego programu na piątym roku, zdarzył się fakultet o nazwie Recital z Marcinem Januszkiewiczem. Pomyślałem, lubię, spróbuję. I przyszedłem do niego z kilkoma pomysłami, takimi powiedzmy bazą. Jedną z nich to właśnie był taki zbiór piosenek polskich, które opowiadają mniej więcej, przynajmniej moim okiem, bardziej lub mniej, o doświadczeniu queerowym, szeroko pojętym. I raczej w polskiej przestrzeni tej muzycznej nie mamy dużo takich treści. One się teraz pojawiają, wiadomo, jest nowa fala, jesteśmy generacją Z, ona teraz tworzy muzykę i tam się tego nie boimy. Ale jednak patrząc na to, taką muzykę, a dużo jej mamy, taką powiedzmy z pokolenia naszych rodziców, to ciężko by szukać. A pokusiłem się o to. Marcin później mnie też w tym wspomógł, bo bardzo szybko powiedział, że temat jest kuszący i jak najbardziej, żebym zaczynał pracę nad tym. Oczywiście bazą, bo o tym zapomniałem wspomnieć, był dokument Paris is Burning, bo bardzo chciałem go wykorzystać. On oczywiście już był w teatrze. Jest serial Pose na Netflixie, ale pomyślałem sobie najzwyczajniej, że to jest dobra odskocznia w tych realiach, bo różnica w tym, kiedy ja stworzyłem Warszawa Płonie, kiedy powstał dokument Paris is Burning, to jest prawie pół wieku, a my tak, no nie będę się bał mówić tego, że w Polsce jesteśmy tam, gdzie oni byli pół wieku temu w Ameryce, więc mamy jeszcze sporo do nadrobienia i stąd pomysł. To jest taka baza, tak.
Pewnie. Właśnie porozmawiajmy trochę o muzyce u ciebie, ponieważ muzyka, która pojawia się w muzodramie, tak?
Tak, to nazywamy, tak.
Pełni bardzo znaczącą rolę jakiegoś takiego komentarza. Tak. I zazwyczaj pojawia się w tych momentach, w których jest dosyć ciężko, jako jakiś taki moment jeszcze bardziej zwiększający emocje. Później znowu przechodzimy do elementu humorystycznego. Tam są ciągłe te amplitudy. Mhm. Strasznie dobrze. Melina raz przeżywa kryzys, później znowu wchodzi na... taki stan jest okej. Okay.
Tak.
Z punktu widzenia aktorskiego, przechodzenie między skrajnościami, jak się w tym odnajdujesz? Ciężkie, proste, czy z tą postacią jest może trochę prościej?
Szczerze, to było jeden z moich największych wyzwań w tej szkole. I co najlepsze, już nie miałem prowadzącego, w sensie to my bardzo szybko skończyliśmy jednak zajęcia fakultatywne z Marcinem. To już nie był przedmiot, tylko realna praca. I w procesie, oczywiście jeszcze z innymi osobami poza Marcinem, ja się musiałem tego uczyć, bo tam na tyle, tak jak wspomniałaś, dzieją się te zmiany szybko, że ciężko było przejść z klimatu, w którym opowiadam o doświadczeniach na przykład, nie wiem, z domu rodzinnego albo a propos związku czy moich przeżyć, nie wiem, z sex workingiem, oczywiście mówię moich, no ale przez postać, i zaraz potem wejść w konwencję, jesteśmy na drag show, jest super, ale jest świetnie. Taki był pomysł najzwyczajniej na w ogóle na Melinę. Ona tak sobie radzi z emocjami, tak sobie radzi z opowiadaniem o świecie, o swoich doświadczeniach i musiałem bardzo szybko tego byka złapać za rogi i nie spadać z niego. Uważam, że z każdym kolejnym setem, bo tak na razie zagraliśmy tylko set premierowy, będę się uczył tego jeszcze bardziej, bo uważam, że to jest cholernie ciężka robota i wiem, że nie zawsze wyjdzie. Nie będę, może inaczej, nie zawsze będę z siebie zadowolony. To biorę jak najbardziej na poprawkę, ale niezwykle ciężkie zadanie, naprawdę. Nie spodziewałem się, że aż tak. Sam sobie jestem trochę winny.
No jest to bardzo intensywne. Perspektywy biernego widza, który uczestniczy w tym, dostajemy po prostu ogromny rzut emocjonalny w ciągu stosunkowo krótkiego czasu.
Tak.
Tym bardziej jesteś jedyną osobą, która performuje na scenie, która ten rzut emocjonalny widzom zapewnia. Mhm. Więc jest to duża rzecz. Czy jak schodzisz ze sceny, to nadal czujesz się Meliną, czy już to wyjście z tej roli jest jakieś naturalne?
A to jest też ciekawe pytanie. Wiesz, bo ja Było tak, kiedy my graliśmy teraz te dwa wieczory w secie premierowym, to znajomi, którzy pojawili się i na premierze, i drugiego dnia, pytali mnie: Kacper, czemu ty się nie kłaniasz? Bo pojawia się we mnie takie uczucie, kiedy ja już schodzę, a też nie zdradzając w ogóle, nie spoilerując, o co chodzi i jaka jest końcówka, i ona jest na tyle ciężka, też dla mnie, no bo ja to muszę przeżywać, żeby widz mógł też to jakkolwiek przeżyć. Kiedy schodzę ze sceny i dosłownie po chwili muszę wrócić na oklaski, to ja najzwyczajniej w świecie w ogóle nie chcę się wam kłaniać. Ja nie czuję się jak aktor, który właśnie zrobił świetną rzecz i teraz patrzcie, jak ja byłem świetny przez te godzinę 20, teraz mi dziękujcie i klaszczcie. Ja tam wychodzę i ja się bardzo, nie że wstydzę, ale nagle wracam do tego, że przecież pozwoliłem sobie na tak dużo, że nie wiem, jak to ludzie odebrali, że Melina się skończyła i teraz Kacper musi wyjść i zebrać za to brawa. Ja nie wiem, co się dzieje w tym momencie. Stoję, patrzę na tych ludzi, którzy klaszczą, niektórzy wstają i ja najzwyczajniej w świecie zapominałem o tym, że w teatrze aktor po sztuce się kłania. W ogóle nie ma we mnie tego efektu pod tytułem zrobiłem, wystąpiłem, teraz patrzcie. Jak najbardziej bym się chciał pozbyć na początku, powiedzieć już widzom, że słuchajcie, najchętniej to bym nawet nie wyszedł na oklaski. I to nie dlatego, że nie wiem, nie mam szacunku do was, do widza, do odbiorcy, że przyszliście, że poświęciliście czas, pieniądze i energetycznie byliście ze mną, tylko tam to zrobiła Melina i tam to wszystko, co się wydarzyło, to jest doświadczenie społeczności, którą ja sobie pozwoliłem trochę reprezentować, a teraz jak wyjdzie Kacper, to już trochę, to już nie mi dziękujcie, tylko wyjdźcie i może zróbcie coś z tym, może porozmawiajcie z kimś, może macie blisko siebie taką osobę, może kogoś źle oceniliście. Otwórzmy dyskusję. To jest lepsze chyba niż brawa w przypadku tego spektaklu. Dla mnie przynajmniej.
No tak, zwłaszcza, że jak mówisz, Melina, która reprezentuje to wszystko i którą teoretycznie według ciebie to ona jest tym nośnikiem historii.
Tak.
Powiedz mi, czy ty ją masz jakoś w sobie tak na co dzień, poza tym? Mówiłeś, że musisz o nią dbać w jakiś sposób.
Muszę.
I jak to rezonuje z tobą na co dzień teraz? Czy w ogóle zamierzasz na przykład tą kreację ciągnąć dalej? Czy to jest coś, czego się na przykład obawiasz, że ta kreacja wyjdzie trochę poza oczekiwania?
Wiesz co, w próbach okazało się, że ona jest w takim poziomie energetycznym dosyć daleko ode mnie. Ja na co dzień jestem dosyć stonowaną osobą. Trzymam te i swoją energię, i emocje raczej na wodzy. I zderzenie się z jednak taką świruską, taką odklejuską totalną, taką postacią, która no właśnie ma te amplitudy, o których ty opowiadasz, to było bardzo daleko ode mnie, od Kacpra, takiego na co dzień. Dlatego potrzebowałem sobie wykreować tę Melinę też w jakimś stopniu daleko ode mnie, ale z drugiej strony na smyczy, bo ja musiałem ją kontrolować. Bo to też się urodziło po takiej jednej ciężkiej próbie, kiedy nic nie szło. Ja tego nie czułem. Marta i Jada, które akurat wtedy były same na widowni, też nie czuły i ja wiem, teraz no, wkładam to im w usta, ale ja wiem, że one też nie czuły. Zrobiliśmy już dwa przeloty tego, i wciąż nic. I ja się tak bardzo załamałem. Po prostu położyłem się na scenie i ryczałem, tak Kacper po prostu ryczał z niemocy. Bo to chyba było jakoś, nie wiem, 2-3 tygodnie przed premierą. Stosunkowo niedługo. Ja czułem, że nie mam nic niemalże. I załamałem się potężnie. Pamiętam, że wtedy zrobiliśmy taką dłuższą przerwę. I ja po niej dopiero, kiedy trochę tak to wszystko opadło, to wskoczyłem na jakiś taki wysoki poziom, który jest ciężki, jest wyzwaniem aktorskim dla mnie potężnym i wiem, że jeśli raz już wejdę, no to nie mogę spaść, że to jest na tyle odlegle, tak się mówi, No to jest tak daleko ode mnie, że nie mogę sobie pozwolić po prostu na powrót do Kacpra, takiego, z którego korzystam na co dzień. On tam pułka tak przez szybkę. Czasem próbuje coś powiedzieć, ale jednak, żeby ta historia się trzymała, żeby forma się broniła i żeby jednak przez godzinę 20 jeden aktor na scenie dał radę utrzymać zainteresowanie widza, to nie mogę spadać z poziomu energetycznego.
No tak, wydaje mi się, że właśnie jak mówisz, że trzymasz tą melinę na co dzień, próbujesz ją kontrolować, na tych setach musisz spuścić tą melinę z tak zwanej smyczy,
tak.
Po prostu musi przyjąć kontrolę nad tobą.
Tak, tak, tak.
I później powrót do siebie może być jednak dosyć ciężki, więc jak się czujesz z kolejnym setem?
Ja się zastanawiałem nad tym długo dosyć, czy przez, tak jak wspomniałem, 2,5-miesięczną pracę, taką niemalże codzienną i szukaniu tej meliny przez 2,5 miesiąca, strasznie długo, to ja się bałem, że ja po prostu zacznę być nią na co dzień trochę. No wiadomo, mówiąc ogólnikowo, ale że ja zacznę korzystać z tych manieryzmów jej, z tej przesady, że zacznę sobie pozwalać na więcej. A bardzo też nie chciałem, bo nie jestem z tych, którzy nagle przynoszą nawet nie sztukę, no ale to jest mój zawód. I nie chcę brudzić sobie życia takiego mojego, zwykłego, kacprowego, na przykład jedną sztuką teatralną, którą jestem z niej dumny, uwielbiam ją, chcę ją grać jak najdłużej, ale jednak tu jest ściana, tu jest Kacper, tam jest melina. I zastanawiałem się, czy ona mi nie zaszkodzi w jakimś stopniu. Czy ja sobie właśnie nie zacznę pozwalać na za dużo, czy nie będę, no nie będę Kacprem, tylko stanę się jakimś melinokacprem. A to jest zawsze pytanie a propos właśnie wchodzenia tak bardzo w postać, czy będzie problem z wyjściem później. Ja na szczęście mam doświadczenie tylko dwóch przebiegów takich już z pełną widownią podczas setu premierowego. Na szczęście zdecydowanie szybko potrafię się otrząsnąć, kiedy już zmyję te szpachle z twarzy, bo to jest potężna charakteryzacja. Zdejmę perukę, ogarnę się trochę, to kolejnego dnia już jest totalny Kacper i myślę, że radzę sobie całkiem zgrabnie z pozbywaniem się meliny.
No właśnie, wracając do szpachli meliny i ilości makijażu, które melina ma na sobie.
Tak.
Ile czasu zajmuje wejście w tą kreację? Już nie psychologicznie. Fizycznie przerobienie się meliny.
Z początku, kiedy mieliśmy pierwsze próby z Sandrą Sarnicką charakteryzatorskie, zajmowało nam to bardzo długo. Sandra też nie zajmuje się na co dzień malowaniem tak specyficznego makijażu, jakim jest makijaż dragowy, tym bardziej dragowy teatralny. Bo umówmy się, że to jest trudniejsze dla mnie, który nie korzysta na co dzień z makijażu i na przykład, nie wiem, poci mi się twarz i trzeba sobie z tym poradzić. To jest też inny kaliber, jak to się mówi, kosmetyków. Dlatego, że my nie korzystamy z takiego zwykłego podkładu, tylko to jest po prostu taki jakby w sztywcie po prostu kolor. Ja nie wiem, jak to... No, taka jakby farbka, że to po prostu robi no dosłownie szpachle. Ja nie przesadziłem. To nie jest jakieś do obśmiania, tylko to jest dosłownie szpachle. Ja to mogę później zajmować nie wiem, jakąś, nie wiem, kartką na przykład, zdzierać to sobie z twarzy. To jest jak maska dosłownie. Plus oczywiście blokowanie sobie brwi, które my robimy klejem takim szkolnym, oczywiście hipoalergicznym, ale no, to jest też kolejna warstwa. Strasznie dużo tego wszystkiego. Ja w ogóle bałem się, że nie będę mógł otworzyć oczu. Dlatego odpowiadając, bo się rozgadałem, że wejście w to, w tę całą kreację poza psychologiczną, to jest około 2 godzin, myślę. Tak suma summarum, wejście jeszcze, wiadomo, wszystkie warstwy rajstop, rozchodzenie butów. Mam jedne takie kryjące, mocno kryjące, a drugie te kolorowe. Plus jeszcze jest coś takiego, co nie wiem, jak się mówi po polsku, ale z angielska tucking, czyli no brzydko mówiąc, chowanie sobie genitaliów, żeby one po prostu tam nie wystawały. Ja nie robię tego na tyle profesjonalnie, co robią drag queen zawodowe, bo no, możecie sobie sprawdzić, jak się to robi. Niemniej ja robię to delikatniej, bo najzwyczajniej w świecie się boję. I to też ten... To sztuka jest po prostu pozakrywać, co trzeba.
A powiedz mi jeszcze tak już będziemy się zbliżać do końca, mhm. ale jak ten strój ostatecznie, wejście w ten makijaż, perukę, wszystko, kształtuje Melinę?
Przepraszam.
Nie ma problemu, czy to jakoś dużo dodaje, czy to ją tworzy?
To dodaje bardzo dużo do samej kreacji, tak jak już wspominałem, do wejścia w formę, do zrozumienia i do pozwalania sobie. Ja, kiedy tylko weszliśmy na scenę, a może nawet wcześniej, ja powiedziałem wszystkim, że słuchajcie, ja będę w butach po prostu, na platformie, w których gram już na scenie. Miałem je też wcześniej na szczęście i powiedziałem, słuchajcie, ja muszę próbować. Ja nawet czytałem tekst już w tych butach, chodziłem po domu w tych butach, a żeby w ogóle się nauczyć chodzić, b, żeby je rozchodzić i c, żeby czuć tę postać, że ja nie będę grał po prostu w jakichś New Balance'ach, wygodnych butach, tylko to tak jak Draguska i się spocę w tych butach i się zmęczę i będę miał odciski w tych butach, ale one tak żyją, tak tworzą, tak robią tę swoją przestrzeń w sztuce i ja też muszę wejść, bo inaczej nie zrozumiem. Ja musiałem dosłownie wejść w te buty. Tak się mówi. Ale to była podstawa. Buty jak najbardziej. Później to wszystko było pomocne. Też dosyć późno dostałem perukę, bo bałem się ją nakładać po prostu samemu na próby i okazało się, że ona mi najzwyczajniej w świecie spada, bo ja wszystkie przebiegi, a tam może nie ma najwięcej ruchu na świecie i nie robię fiflaków, ale jednak czasem się położę, czasem coś gwałtownego zrobię z ciałem i ta peruka, pamiętam, że na chyba którejś generalnej, no spadła mi. Ja zagrałem już po pierwszej scenie, nawet chyba drugiej piosenki nie zaśpiewałem, już peruki na mnie nie było. Także tak, wchodzenie w ten kostium to było niezwykle pomocne.
Super, to ja będę Ci bardzo dziękować za naszą rozmowę i oczywiście zapraszam wszystkich na kolejny set, żeby zobaczyli Melinę na własne oczy i przekonali się, o czym my mówimy tutaj,
tak.
I czym są te amplitudy i koniec, którego nie będziemy zdradzać.
Nie zdradzajmy.
Nie zdradzajmy.
Dziękuję Ci pięknie.